Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy w Rozmowach Niedokończonych. Druga część i temat, który podejmujemy, kontynuacja tematu z godziny 18.15, osoby niepełnosprawne w Kościele i w demokracji. A naszymi gośćmi w tym temacie są ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy serdecznie księdza profesora.
Witam, szczęść Boże.
I ksiądz dr Zenon Hanna z Pallotyn, prowincjał Pallotynów zresztą, to chyba warto podkreślić.
Ale Pallotyn jest ważniejszy niż funkcje.
I też dyrektor kancelarii rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Drodzy Państwo, temat nieco został już naświetlony w części telewizyjno-radiowej, ale mamy świadomość, że o tej porze też dołączają nowi słuchacze, więc myślę, że warto na początku poprosić naszych gości, to też czynię, by powiedzieć tak, no, wstępnie, bardzo wstępnie o tym, kim są osoby niepełnosprawne, tak mówiąc bardzo ogólnie, i jaki zakres moglibyśmy zaproponować naszym słuchaczom tych dzisiejszych rozmów.
Tak, jest to taki temat, który kontynuujemy w naszych tematach dotyczących zdrowia człowieka, jego choroby, różnych sytuacji właśnie dotyczących opieki też zdrowotnej, o czym może w następnych audycjach będzie jeszcze okazja, żeby powiedzieć. No i dzisiaj wybraliśmy taką tematykę, która dotyka, myślę, że każdego z nas, każdego ze słuchaczy, w jakiś sposób spotkanie z osobami niepełnosprawnymi, czy sami osobiście być może doświadczamy ograniczeń różnego rodzaju. To jest taki temat, czy szereg spraw, o których chcielibyśmy w ten wieczór porozmawiać, związanych właśnie z sytuacją osób, o których mówimy, że są to osoby z niepełnosprawnością różnego rodzaju. W naszej audycji, naszej telewizyjnej, ale teraz chcemy to przypomnieć, warto sobie uświadomić, jaka to jest skala, jeżeli weźmiemy pod uwagę statystyki. Więc w Polsce w 2011 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził badania dotyczące różnych sytuacji naszych zdrowotnych też. I w tym badaniu policzono, że w Polsce jest 4 700 000 osób, które określamy jako osoby niepełnosprawne. To znaczy osoby, które w jakikolwiek sposób są ograniczone w pełnieniu zwyczajnych życiowych funkcji. Czyli mają ograniczenie wzroku na przykład, czy słuchu, czy zdolności mówienia, czy te zdolności poruszania się, zdolności poznawania, zdolności intelektualnych. Więc jeżeli wszystkie te osoby określimy mianem osób, które posiadają właśnie różnego rodzaju niepełnosprawność, no to jest to bardzo pokaźna liczba osób, które żyją razem z nami, wśród nas, w naszych rodzinach, osoby, które spotykamy w różnych miejscach publicznych, w szkołach, w kościele. No i chcielibyśmy o tej sytuacji osób, które są osobami niepełnosprawnymi, w ten wieczór porozmawiać, no tak trochę dzieląc się naszymi osobistymi doświadczeniami, trochę też wiedzą, którą medycyna dzisiaj nam podsuwa. Więc to jest taki szeroki wachlarz spraw, zagadnień, problemów, o których chcielibyśmy w ten wieczór porozmawiać. Te dane statystyczne, o których mówię, one są podobne na całym świecie. To znaczy, tak szacuje się, że 12-14% ludzkości, osób żyjących na całym świecie obecnie, jest dotkniętych różnego rodzaju niepełnosprawnością. To oznacza, że no miliard osób, tak się szacuje, to są osoby, które no w jakiś sposób są ograniczone w wykonywaniu swoich codziennych funkcji. Te sytuacje są bardzo różne oczywiście. Te niepełnosprawności, one dotykają różnych obszarów naszego ciała, naszych zdolności intelektualnych, emocjonalnych też. No i teraz, kiedy zastanawiamy się nad tymi osobami, które są pośród nas, To myślę, że i to jest taka pierwsza i bardzo podstawowa rzecz, którą trzeba sobie uświadamiać, i to zarówno z punktu widzenia Ewangelii, jak i no dzisiaj już w bardzo wielu wymiarach naszej takiej mentalności dzisiejszego współczesnego człowieka. Mówimy, że człowiek, używamy na określenie tych osób często takiego tego dopowiedzenia, takiego przymiotnika niepełnosprawny, czyli że ktoś jest sprawny, w pełni sprawny, czyli ma, posiada wszystkie jakby zdolności, wszystkie funkcje potrafi wykonywać, natomiast ktoś, komuś brakuje pewnej sprawności i dlatego używamy w języku polskim tego określenia niepełnosprawności, ale nie oznacza to w żaden sposób, że są to osoby, które są jakoś ograniczone w sensie ich godności, w sensie wartości ich człowieczeństwa, w tej godności takiej podstawowej jako osoby. Dlatego mówimy, że są to osoby, tak jak osoby inne posiadają inne cechy charakterystyczne. Tak samo są pośród nas osoby, które posiadają cechę niepełnosprawności, ale w żaden sposób nie chcemy ich traktować i one też nie chcą być w ten sposób traktowane jako osoby, jako poniekąd drugiej kategorii, osoby, które są na marginesie. One mają swoją ważność, swoją godność, swoją wartość, tak jak każdy inny człowiek. I to jest taka pierwsza i podstawowa rzecz, którą sobie warto nieustannie uświadamiać, dlatego że nasz język, którym się posługiwaliśmy przez wiele lat i do dzisiaj, ten język zdradza czasami no, swego rodzaju takie negatywne, pejoratywne podejście do drugiego człowieka. Mówiliśmy o tym, że bardzo często w przeszłości używane były słowa typu inwalida, inwalidztwo. Dzisiaj to słowo nie jest już używane, chociaż jeszcze w jakichś obszarach nawet prawa, zapisów prawnych znajduje się. Ma też czasami pozytywne konotacje, bo do dzisiaj używamy, że ktoś jest inwalidą wojennym, czyli ktoś, kto stracił pełną sprawność w wyniku działań wojennych. I używanie tego słowa, że ktoś jest nadal inwalidą wojennym, no nie jest negatywne, tylko nosi w sobie znamiona czegoś pozytywnego. No ale też używane są czasami słowa kaleka, no i wiele innych słów, które mogą być obraźliwe, mogą ranić tego drugiego człowieka, który posiada pewną niepełnosprawność. I to była taka pierwsza refleksja, którą się dzieliliśmy, że w naszym myśleniu, w naszym rozmawianiu o problemach tych osób, w spotkaniu z tymi innymi osobami, no jesteśmy dzisiaj dużo bardziej wrażliwsi. Mamy taką większą zdolność empatii i myślę, że to jest no, coś pozytywnego. Mówiliśmy też o tym, że pewne programy edukacyjne, programy prawne nakładające na poszczególne państwa obowiązki, które no, nakładają pewną opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, które zostały wypracowane przez różne takie międzynarodowe instytucje typu Światowa Organizacja Zdrowia czy różne organizacje przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Więc w tym zakresie na pewno no, dzieje się coś pozytywnego, że jest więcej wrażliwości, więcej takiej delikatności, większej empatii, jeżeli spotykamy osoby, które są osobami niepełnosprawnymi. Więc to była taka pierwsza myśl, o której chcieliśmy mówić w ten wieczór, ale też w naszych rozmowach w telewizji, w programie telewizyjnym, no też pojawiały się pewne sytuacje no, takiego niezrozumienia, czy w sytuacji, kiedy zwłaszcza była opowieść o dzieciach, które w przestrzeni kościoła się znajdują i mają no, swoje ograniczenie w postaci autyzmu, w postaci pewnych zachowań, nieumiejętności zachowywania się w takich miejscach publicznych, że też czasami te reakcje nasze nie są odpowiednie, czasami mogą być krzywdzące dla tych dzieci czy dla rodziców, którzy naprawdę no, starają się wychowywać swoje dzieci, jakie potrafią, mimo tego, że dotyka je też kwestia niepełnosprawności, czy intelektualnej, czy emocjonalnej, czy wszelkiego rodzaju innych schorzeń, jakie mogą się pojawiać w stosunku do dzieci. Więc o tym rozmawialiśmy w naszej pierwszej części naszych rozmów. Jednym z tematów, które chcielibyśmy jakoś tak szczególnie poruszyć w ten wieczór i zaprosić radiosłuchaczy do swoich refleksji na ten temat, to jest problem, czy zagadnienie, kwestia integracji dzieci z pewną niepełnosprawnością w systemach edukacyjnych, w szkołach. Bardzo często dzieci uczęszczają do klas, które są klasami integracyjnymi, to znaczy są w tych klasach dzieci, które mają pełną sprawność i są dzieci, które są w pewnym zakresie niepełnosprawne. No jest to pewna wizja edukacji, pewna wizja edukacyjna, która niesie w sobie wiele dobra. To znaczy dzieci od samego początku uczą się swego rodzaju wrażliwości, obcowania z kimś, kto nie jest pełnosprawny, takiego podejścia, które z jednej strony unika nadmiernej litości, takiej nadopiekuńczości wobec takich osób, ale z drugiej strony unika takiego niebezpieczeństwa, że ktoś szydzi, że ktoś wyśmiewa, że ktoś staje się wręcz okrutny wobec takich osób i czasami dzieci w taki naturalny sposób mogą być w stosunku do siebie, jakoś tak się zachowywać niezbyt delikatnie. Więc to wychowanie integracyjne, ono niesie w sobie ten potencjał takiego wychowania w większej wrażliwości, w większej takim szacunku dla drugiego człowieka. Szczególnie używam tutaj też słowa tego, że szacunku, nie tylko tolerancji, bo często tolerancja jest zbyt mało, żeby tolerować obecność drugiego człowieka. Tu chodzi o pozytywny szacunek, o respekt dla drugiego człowieka, który jest obok nas i który walczy, boryka się ze swoimi problemami, które są związane z niepełnosprawnością. Więc to jest taka myśl, że te programy integracyjne, one są z jednej strony dobre, ale z drugiej strony czasami edukacja dzieci, które na przykład mają swego rodzaju niedowidzenie czy wręcz brak wzroku, kiedy one się wychowują w jakichś takich zamkniętych wspólnotach, wtedy jest lepsza możliwość edukowania tych dzieci. Więc to myślę, że nie wszystkie rodzaje niepełnosprawności przynoszą dobre, też wychowanie tych osób, czy edukacja dzieci z taką niepełnosprawnością. Nie zawsze to wychowanie takie integracyjne, pojedynczo, kiedy jest jedno tylko dziecko w klasie, przynosi takie oczekiwane owoce. Czasami może lepiej jest, kiedy te dzieci są wychowywane w jakiejś takiej przestrzeni, która jest przygotowana na ich potrzeby dokładnie. Wtedy one mogą lepiej się czegoś nauczyć i bardziej się integrować ze swoim otoczeniem. Więc ten aspekt edukacyjny, myślę, że moglibyśmy w ten wieczór w jakiś sposób dotknąć w naszych rozmowach, żeby się podzielić swoimi doświadczeniami. To myślę, że tak na pewien początek naszej rozmowy chciałbym przypomnieć to, o czym rozmawialiśmy w naszej telewizyjnej części.
Ja spróbuję tu jeszcze uzupełnić, trochę dodać swoich refleksji. Przede wszystkim tutaj jawi się taka podstawowa zasada odnośnie ludzi z niepełnosprawnością. Nie ma człowieka niepełnosprawnego, jest po prostu człowiek najpierw. Dlatego nie powinniśmy w jakikolwiek sposób poddawać się jakimś zwyczajom panującym w środowisku, w którym żyjemy, i zacząć od kontrolowania słownictwa. Tu już Zenon na to zwrócił uwagę, ale naprawdę, gdybyśmy tak prześledzili dokładniej swój codzienny język i tak krytycznie ocenili sposób określania człowieka, również człowieka zdrowego, kiedy chcemy w jakiś sposób wyrazić naszą negatywną ocenę, to odwołujemy się właśnie do sytuacji ludzi niepełnosprawnych i często o zdrowych mówimy, o ten to jest upośledzony, ten to jakiś ułomny, ten ograniczony umysłowo, tamten kulawy, ten ślepy. Takimi prostymi wyrażeniami z języka potocznego, które często tak bez większej świadomości się posługujemy, to świadczy o tym, że my nie dostrzegamy samego problemu niepełnosprawności jako tego ograniczenia człowieka, który z tego powodu cierpi. To nie jest coś, co go w szczególny sposób ozdabia, honoruje. To najczęściej jest związane z wielkim cierpieniem. I tak powinniśmy patrzeć na każdego człowieka z niepełnosprawnością. Jako człowieka, który cierpi. I od razu sobie powinniśmy dodać tutaj to, co wprowadziliśmy w tę audycję telewizyjną, telewizyjno-radiową, że cierpienie ludzkie, każde cierpienie jest zawsze tajemnicą. Dlatego nie możemy zgodzić się na to, żeby to, co jest tajemnicą człowieka, co jest jego takim wewnętrznym światem, określać słowami wulgarnymi, takimi z języka potocznego. Dlatego, że dotykamy tego, co w człowieku jest najbardziej wrażliwe. Powiedziałbym, dotykamy świata intymnego poprzez jego niepełnosprawność, która dla niego wydaje się być częścią jego osoby, ale dla nas za tą niepełnosprawnością powinna się kryć tajemnica. I to jest trochę takie odniesienie do naszej postawy wiary. My próbujemy nieraz odczytać tę obecność Boga w naszym życiu poprzez różnego rodzaju znaki, ale tak naprawdę w znakach Bóg jest ukryty. Bóg jest ukryty również w naszych modlitwach. On nie objawia się tak, jakbyśmy chcieli, poprzez znaki. I wydaje mi się, że tak powinniśmy patrzeć na człowieka niepełnosprawnego, z niepełnosprawnością. To jest człowiek okryty tajemnicą cierpienia. A jeśli cierpienie, to musimy sobie powiedzieć, że badania naukowe, medycyna, tutaj jakieś nowoczesne osiągnięcia cywilizacyjne nie są w stanie w pełni wyjaśnić tej tajemnicy cierpienia, ani nawet przezwyciężyć. Możemy, mieliśmy na ten temat ostatni program, wyleczyć wiele chorób. Możemy wyleczyć różne dolegliwości, uśmierzyć różnego rodzaju ból. Ale cierpienia jako takiego nie da się rozwiązać, nie da się przezwyciężyć. I dlatego w różnych religiach ludzkości zawsze trwały poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia. I przy okazji ludzi z niepełnosprawnością takie pytanie również się pojawia. W jakiej sytuacji znajduje się człowiek niepełnosprawny? Ja sobie tak wyobrażam, że działają tutaj takie dwie podstawowe siły. Z jednej strony to jest taka naturalna wola życia i dobrego zdrowia. Kiedy posłuchamy dzieci, które są z niepełnosprawnością, to one podchodzą w taki nieskażony sposób do tego ograniczenia swojego stanu zdrowia czy funkcjonowania swojego organizmu. Bo często ich marzeniem jest to, żeby na przykład wstać z wózka i one wierzą, że to marzenie może się spełnić. Dla nich nie ma nic niemożliwego. One potrafią tak na siebie patrzeć, że tego, co w tej chwili doświadczają, nie akceptują. Nie dlatego, że nie godzą się z tym, tylko to się nie mieści w ich pojęciu świata, w ich pojęciu życia, jakie mają. Ale to się tłumaczy tym, że w nich jest ta naturalna wola życia i dobrego zdrowia, które człowiek otrzymuje jako dar od Boga. Ale im człowiek jest starszy, kiedy dochodzi doświadczenie życiowe i wiedza, stwierdza, że niestety znalazł się w trudnej sytuacji i to, co myślał jako dziecko, że jest jakimś tylko krótkim etapem życia, niestety staje się często na całe życie stanem, z którego się nie da wyzwolić. I w tej trudnej sytuacji ograniczeń on sobie musi poradzić najpierw z zaakceptowaniem tej sytuacji. Bo te naturalne siły płynące z woli życia i pragnienia dobrego zdrowia w człowieku nie wygasają. Gdzieś to pragnienie w głębi jest ukryte. To też jest powód cierpienia. To też jest powód pytań, na które człowiek często nie znajduje odpowiedzi. Dlaczego ja? Zresztą mamy tego i opis w Ewangelii, kiedy przed Chrystusa przyprowadzono, czy Chrystus zjawił się przed niewidomym, to pytają, kto zawinił, on czy jego rodzice, że on jest niewidomy, że nie potrafi, nie ma tego zmysłu, tego daru wzroku. Bo tak ludzie myśleli, prawda? Dlaczego? I każdy niepełnosprawny w jakiś sposób przed tym pytaniem staje. I myślę, że kierując się tylko naturą, nie jest w stanie sobie na to pytanie odpowiedzieć. A zatem człowiek niepełnosprawny, bez względu na to, czy jest człowiekiem wierzącym, w jakim stopniu też wierzącym, czy niewierzącym, to odpowiedzi na to pytanie nie jest w stanie sobie udzielić sam. Nie jest w stanie tej odpowiedzi sobie wymyślić. Potrzebuje więc wejścia w relację z osobą Boga, jeśli jest w stanie uwierzyć, a jeśli nie, to musi sięgnąć do jakiejś transcendencji, czyli czegoś, co pozwoli mu się wydobyć z tego kręgu myślenia czysto ludzkiego, żeby jakoś to, co przeżywa, odnieść do czegoś, co go przerasta, co jest większe od niego. Oczywiście wydaje się, że wcześniej czy później, i to uznaję za też tę tajemnicę pozytywną niepełnosprawności. Wcześniej czy później człowiek niepełnosprawny staje przed taką sytuacją, że jakbyśmy tu użyli języka filozoficznego, on transcenduje swoją niepełnosprawność, czyli przenosi w taki świat prawdy, która już nie należy do niego, a która zaczyna mu rozjaśniać jego sytuację. I człowiek wierzący wie, że ta prawda pochodzi od Boga. Człowiek, który nie wierzy, często po prostu określa to w jakiś sposób prawdą obiektywną, prawdą, która ma gdzieś zakorzenienie w jakichś wartościach. Ale dla człowieka wierzącego niepełnosprawność staje się takim prawdziwym światłem prawdy. Człowiek widzi, że przez tę ograniczoność fizyczną może wejść na jakiś wyższy poziom poznawania życia, poznawania prawdy, poznawania siebie, ale poznawania też innych ludzi. Dlatego człowiek niepełnosprawny często staje się wspaniałym dawcą. On często promieniuje taką mądrością, takim spokojem, taką wrażliwością. Często przebywanie z ludźmi niepełnosprawnymi, o czym mówią na przykład osoby opiekujące się w różnego rodzaju zakładach. Tu na pewno niejedno świadectwo byśmy usłyszeli od sióstr zakonnych, które prowadzą takie zakłady dla tych dzieci najbardziej, powiedziałbym w cudzysłowie, odczłowieczonych, czyli ja miałem okazję pracować przez krótki czas w takim klasztorze, gdzie taki dom był i którym siostry urszulanki się opiekowały. To naprawdę szło się od sali do sali i najpierw od takiej sali, gdzie można by powiedzieć jest salą chorych, ale ostatnia sala, do której się dochodziło, to nawet trudno było, można by powiedzieć, w niektórych osobach dopatrzyć się kształtu ludzkiego. W tak niewyobrażalny sposób natura obeszła się z tym zewnętrznym człowieczeństwem. Ale te siostry mówiły, że one tu doświadczają takiego ciepła, takiego piękna, no ale tam po prostu trzeba być. Dlatego ja w tej audycji telewizyjno-radiowej podkreślałem, że tam, gdzie jest chory, zwłaszcza w rodzinach, gdzie powinniśmy się uczyć dostrzegać wartość niepełnosprawności, to taka rodzina staje się sanktuarium, staje się takim miejscem świętym. I można powiedzieć, że takim prawdziwym miejscem świętym, w którym tak nie, można powiedzieć dotykalnie spotykamy Boga, to są właśnie te zakłady, w których są osoby nie będące w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie i one potrzebują właśnie takiego miejsca. To nie jest odosobnienie, to nie jest wyrzucanie ich na margines, tylko to jest stwarzanie im po prostu ludzkich warunków bytowania na co dzień. Kiedy mają opiekę, kiedy są naprawdę dobrze zaopiekowani, kiedy są otoczeni miłością, kiedy mają również pomoc odpowiednią medyczną, odpowiedni sprzęt medyczny, wszystko to, co służy ich funkcjonowaniu na co dzień. I jeśli tak patrzymy, to rzeczywiście osoba niepełnosprawna staje się jakimś prawdziwie świętym obliczem Chrystusa cierpiącego w świecie, w którym żyjemy. Ja przytoczyłem też tę historię dziennikarza, który został wysłany do zakładu dla osób niedowidzących i niewidomych. Miał zrobić reportaż z tego miejsca. Kiedy przyjechał na miejsce, okazało się, że dyrektorką tego zakładu, tego domu jest również siostra niewidząca. I on tam będąc kilka dni nie był w stanie nic napisać, kiedy był ponaglany, że czas już odesłać materiał do redakcji, napisał, że on nie jest w stanie tego reportażu napisać, bo tutaj w tym miejscu niebo styka się z ziemią, a on, nie, człowiek takiej słabej wiary, nie jest w stanie nic napisać o niebie Bożym. I dopiero później pokazał, co się w nim zmieniło, kiedy w testamencie zapisał pół swojego majątku na ten właśnie dom, na ten zakład, żeby chociaż w ten sposób wyrazić to, czego tam doświadczył, czego dotykał, co w nim pozostało. Więc kiedy mówimy o niepełnosprawności, to powinniśmy widzieć te dwa wymiary. Z jednej strony ciągle dotyka nas ten, powiedziałbym, stan naturalny, stan, no, tak bliski każdemu z nas, związany z naturalną wolą życia i dobrego zdrowia, a z drugiej strony nie jakaś chwilowa niedyspozycyjność, nie jakaś chwilowa gorączka, czy niestrawność, czy jakieś dolegliwości z powodu wirusa, czy bakterii, ale coś, co staje się długotrwałym stanem. I dlatego, ja o tym jeszcze nie mówiłem, ale chciałbym tu też wnieść w dyskusję z naszymi słuchaczami takie stwierdzenie, że człowiek niepełnosprawny, czy człowiek z niepełnosprawnością, to jest człowiek specjalnie powołany przez Boga, aby w taki sposób być powołanym, wypełniać jakąś szczególną misję i w świecie, w którym żyje, w otoczeniu, w środowisku, ale przede wszystkim w Kościele.
Osoby niepełnosprawne w Kościele i demokracji. Naszymi gośćmi ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz dr Zenon Hanas. Taki wstęp Państwu proponujemy, ale też zachęcamy do tego, by podzielić się swoim doświadczeniem, by po prostu poprzez telefon, poprzez kontakt bezpośredni też współtworzyć ten czas rozmów niedokończonych. Już za moment oddamy głos Państwu, ale ja chciałem jeszcze zapytać, zanim to nastąpi, o rolę Kościoła w pomocy, by, no trudno mi to teraz określić, ale by te osoby, o których mówimy, osoby z niepełnosprawnościami, by one nie były wykluczone, by były rzeczywiście ludźmi, by każda z nich była człowiekiem, tak jak mówili księża profesorowie, i by też ci, którzy się nimi opiekują, bo często, i to też w telewizji, głos pani Anny bodajże, człowieka też no, takiego umęczonego, czy zmęczonego, mówiąc tak po ludzku, tą całą sytuacją. Jaka rola Kościoła właśnie w takich przypadkach, żeby te osoby były osobami rzeczywiście, a z drugiej strony opiekunowie, by nie czuli, że są z tym wszystkim pozostawieni, czy sami wręcz.
Chrześcijaństwo zawsze podkreślało, że każdy człowiek, niezależnie od jego sytuacji, w której się narodził, niezależnie od koloru skóry, przekonań, jest stworzony na obraz i na podobieństwo Pana Boga, czyli posiada wrodzoną, niezbywalną, przez nikogo nie do odebrania godność i wartość. Ja myślę, że to powtarzanie sobie nieustannie, przypominanie sobie tej podstawowej prawdy chrześcijaństwa, pochodzącej z Biblii, ze samego początku Biblii, o tym godności człowieka, który jest stworzony na obraz Pana Boga, a później jeszcze przez chrzest, dodatkowo wzmocniony jako dziecko Boga, przybrane dziecko Boga. To jest ta pierwsza rzecz, odpowiadając na to pytanie. Więc to uświadamianie sobie, że każdy spotykany przez nas na ulicy człowiek, na wózku inwalidzkim człowiek dotknięty różnego rodzaju schorzeniami, ograniczeniami, jest dzieckiem Boga, a można by powiedzieć, że im bardziej jest dotknięty cierpieniem i ograniczeniami, tym bardziej jest jeszcze upodobniony do Chrystusa, który umierał na krzyżu. Już mówiąc tak bardziej jeszcze z głębi Ewangelii. I to jest pierwsza myśl. Druga będzie oczywiście polegała na praktycznym naszym takim podejściu do tych osób. My mamy tę świadomość, że opieka nad osobami niepełnosprawnymi, stworzenie dla nich warunków, miejsca, przestrzeni, w których one mogą wzrastać, być w relacji z innymi, uczestniczyć w takim normalnym, codziennym naszym życiu. To jest, powiem, wynalazek chrześcijaństwa, kościoła. Pierwsze szpitale, pierwsze ochronki, przytułki, jakkolwiek byśmy to dzisiaj jeszcze nazywali. Myślę, że dzisiejsza cywilizacja nie wyglądałaby tak, jak wygląda, gdyby nie było właśnie kościoła i tego konkretnego zaangażowania chrześcijan w pomoc dla ludzi, którzy mają swego rodzaju ograniczenia. Czyli takie praktyczne działanie, to jest ta druga część. Ja myślę, że warto to sobie wspomnieć. Mówiliśmy o tym tak krótko tylko w czasie naszego poprzedniego telewizyjnego spotkania, że w Kościele też jest wiele osób świętych czy błogosławionych, uznanych przez Kościół jako wzorce naszego życia chrześcijańskiego. Wiele z tych osób było też osobami niepełnosprawnymi. Mówiliśmy o tym, że brat Albert, który no jako taka bardziej spośród polskich świętych, człowiek, który z protezą u nogi był w pełni człowiekiem i był w pełni świętym. Więc przypominanie sobie też takich postaci, osób, które w taki bardzo dojrzały, głęboki sposób przeżywały swoje ograniczenia, swoją niepełnosprawność właśnie w jedności z Jezusem Chrystusem, w takim przeżywaniu głębokiej jedności z Nim. Ja myślę, że w Kościele takie osoby spotykamy nieustannie. To są takie niesłychane wzorce, które nam, osobom, które są może bardziej sprawne, to jest pewnego rodzaju motywacja, nie? Taka do tego, że wiele takich wzruszających takich filmów na YouTubie. Pamiętam takiego gitarzystę pochodzącego z Kolumbii, który grał na gitarze, nie miał rąk, grał nogami. Pamiętam przy wizycie papieża Jana Pawła II właśnie on koncert dawał na gitarze grając. Papież go podszedł, przytulił do siebie i prosił, żeby on był apostołem, żeby on jeździł po świecie i pokazywał, że można być blisko Pana Boga, nawet mając takie ograniczenia. I on rzeczywiście, jako ewangelizator później bardzo, bardzo w wielu miejscach dawał świadectwo tego, że pamiętam moi współbracia w Kolumbii, którzy pracowali, pokazywali mi ten film, to pamiętam moje wzruszenie, kiedy łzy mi się w oczach kręciły, kiedy widziałem tego młodego człowieka i on tam w tym filmie takim, który był o historii jego życia i on to po hiszpańsku to kilka razy powtarzał. Non mi digas que non puedes. I nie mów mi, że nie możesz, że nie potrafisz. Nie mów mi, że nie potrafisz. Non mi digas que non puedes. Piękne, zapamiętałem te słowa, bo on to kilka razy powtórzył, że ty masz ręce, ja nie mam rąk. Ty masz nogi, ja mam zniekształcone nogi. Więc non, nie mów mi, że nie potrafisz. Potrafisz. Więc ja myślę, że te chrześcijańskie świadectwo przeżywania niepełnosprawności właśnie w takim duchu, to jest kolejny motyw, no taki budzenia w nas nadziei, budzenia sił, które są w nas, wykorzystania tych talentów, które Pan Bóg nam dał, żeby po prostu ich nie utracić. I to jest też głębokie świadectwo ludzi, osób niepełnosprawnych, którzy pokonują z wielkim trudem granice swoich możliwości po to, żeby pokazać, że jest w nas dużo więcej, że jest w nas zaczątek życia wiecznego i ta cała walka, to zmaganie się ma sens, dlatego, że daje też innym nadzieję. Więc to tak chciałbym też powiedzieć, że to świadectwo tych osób jest ważne i ja myślę, że nie jestem jedynym, który jak oglądamy wiadomości, czasami się pojawia jakaś historia człowieka, który, nie wiem, pojechał do biegun północny czy na południowy, czy potrafił wejść na jakiś szczyt góry, czy potrafił zorganizować pomoc dla kogoś innego, sam będąc w sytuacji, kiedy potrzebowałby pomocy. To są wzruszające momenty, które sprawiają, że to wzruszenie sprawia, że stajemy się bardziej ludźmi. Więc to myślę, że jako Kościół, jako chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby te opowieści, te sytuacje tych ludzi pielęgnować i przekazywać innym po to, żeby sobie nawzajem dawać więcej nadziei, więcej siły do życia.
Bardzo dziękuję. 6 minut po godzinie 22. Zapraszamy zatem Państwa do telefonowania. Osoby niepełnosprawne w Kościele i w demokracji, temat naszych dzisiejszych rozmów. A numery telefonów 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 i z zagranicy dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Już za moment odbieramy pierwsze telefony. I odbieramy telefony. Bardzo prosimy. Radio Maria, halo?
Halo, do audycji można?
Jesteśmy już na antenie. Witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu.
Witamy Pani Beato i słuchamy.
Ja chciałabym powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza, to było wspomniane o savoir-vivre w stosunku do osób niepełnosprawnych. I teraz w związku z tym chciałabym coś powiedzieć. Ja już to mówiłam na antenie poprzednio, ale takie coś trzeba powtarzać po prostu na zawsze. Otóż chciałabym powiedzieć, jak wszyscy mogą masowo pomóc osobom niewidomym. I to jest przez właśnie sprawdzenie, czy gałęzie, które wyrastają z ich ogrodów na chodniki, nie, zwłaszcza na poziomie twarzy, czy one tak wystają. Bo gałęzie na poziomie twarzy, które wystają na chodnik, są wielką przeszkodą dla osób niewidomych, no i wielkim niebezpieczeństwem. I teraz się zbliża wiosna, także to jest dobry czas, że ludzie mogą to zrobić. No i przez cały rok powinni pilnować, żeby właśnie te gałęzie nie wystawały na chodnik. Jak idzie niewidoma osoba, to jest ogromna trudność i niebezpieczeństwo. Zresztą to samo też, jeśli chodzi o różne szyldy i plansze, które wystają na chodnik. A druga sprawa, to ogromna hipokryzja w dzisiejszych demokratycznych czasach w stosunku do osób niepełnosprawnych. Bo z jednej strony właśnie w ramach demokracji stwarza się prawa, aby wszystko było dostępne dla osób niepełnosprawnych, budynki, edukacja i tak dalej. A z drugiej strony jest wielki napór, aby osoby niepełnosprawne eliminować jeszcze przed urodzeniem. Więc właśnie te dwie sprawy chciałam zasygnalizować. Dziękuję bardzo, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Z Bogiem, Pani Beato, dziękujemy i oddajemy głos naszym gościom.
Bardzo dziękuję, Pani Beato. Ja jeszcze nie czytałem tego savoir-vivre dla osób, którzy spotykają się z niepełnosprawnymi, ale wiem, że takie właśnie rady były zbierane od różnych ludzi, od samych niepełnosprawnych, ale też często od ludzi sprawnych, którzy mając takie czy inne, bardzo często też negatywne doświadczenia, uczyli się z życia, jak postępować w stosunku do osób niepełnosprawnych. Ale jedna rada w tym savoir-vivre na pewno jest ważna, mianowicie jeśli czegoś nie wiesz, to pytaj. Nie bój się pytać, dlatego że osoba niepełnosprawna jest otwarta na relacje, otwarta na kontakty i lepiej zapytać niż się czegokolwiek domyślać. I to jest podstawowa zasada, myślę, w ogóle savoir-vivre na co dzień, ale w stosunku do osób niepełnosprawnych to jest to rzeczywiście bardzo, bardzo ważna zasada. Zresztą stosujmy ją na co dzień i uczmy się, bo nawet to, co nam się wydaje już dla nas znane, wydaje się, że my już tutaj wszystko na ten temat wiemy, często spojrzenie drugiego człowieka, sposób ujęcia problemu odkrywa przed nami zupełnie nowe horyzonty pojmowania problemu czy rozwiązań, czy w ogóle z nowym zapałem potrafimy do tych problemów podchodzić. Więc bądźmy dla siebie nawzajem nauczycielami w tym savoir-vivre, ale też właśnie taka drobna rada dla ludzi, którzy być może nigdy się osobiście nie zetkną, ale jeśli ma drzewa, krzewy wychodzące na ulicę, no to niech pomyśli, że to może być przeszkoda dla osób, które nie widzą i może to być nawet coś, co im zada cierpienie, skrzywdzi ich. Ale też pomyślmy na przykład o takiej prostej sytuacji. Jesteśmy w kościele skupieni i nie odwracając się klękamy, popychamy kogoś, bo nie zauważyliśmy. I ktoś mądry mówi, zanim uklękniesz w kościele, obejrzyj się na wszystkie strony. To nie jest znak rozstroju czy braku skupienia. tylko to jest właśnie sposób myślenia o tych, którzy są wokół ciebie. I takie podejście naprawdę daje taką radość tego, że takimi drobnymi gestami możemy tak wiele dla innych ludzi zrobić. Co do tej hipokryzji, ja całkowicie się z panią zgadzam. Rzeczywiście tu gdzieś też wyczytałem, bo przeglądaliśmy te artykuły z Ateneum Kapłańskiego wspomnianego. Tam są nawet dwa zeszyty poświęcone osobom z niepełnosprawnością, więc warto sięgnąć do archiwum tego czasopisma w internecie i odszukać, jeśli kogoś te tematy interesują, bo jest sporo na ten temat wiedzy i od aspektów biblijnych poprzez aspekty medyczne, społeczne i teologiczne. Natomiast co do tej hipokryzji, to tam właśnie jeden z autorów pisał, że próbuje się to takie nowe podejście do osób niepełnosprawnych czy z osób z niepełnosprawnością wprowadzić w społeczne życie tylnymi drzwiami. Czyli nieraz wprost się nie mówi o problemach, tylko stawia się społeczeństwo przed jakimiś faktami. Natomiast tu rzeczywiście, żeby właściwie spojrzeć na człowieka z niepełnosprawnością, powinniśmy na pierwszym miejscu mieć za największą wartość życie. Dlatego taka aborcja eugeniczna, czyli no do tego się przyczyniły między innymi badania prenatalne, kiedy lekarze są w stanie ocenić stan dziecka poczętego, często wiążą się z decyzją, że lepiej pozbyć się tego dziecka niż urodzić kogoś z niepełnosprawnością, prawda? To jest prawdziwa hipokryzja, ja się całkowicie z panią zgadzam, ale tu w tej sprawie głos Kościoła jest bardzo silny, jednoznaczny i święty Jan Paweł II o tym, no właściwie przy większości swoich wystąpień albo mówił wprost, albo do tego nawiązywał, ale wydaje mi się, że nauczanie Kościoła w tym względzie jest wielką pomocą dla tych, którzy chcą, kierując się nauką Kościoła, zmieniać również myślenie w swoim otoczeniu.
Dziękuję, odbieramy telefon. Bardzo prosimy, halo. Radio Maria, słuchamy. Halo.
Halo.
No, słuchamy.
Jestem na antenie?
Jesteśmy już, tak.
Halo.
No chyba tutaj mamy jakiś problem. Bardzo prosimy, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zuzanna z Warszawy.
Witamy.
Więc ja tak, ja jestem matką piątki dzieci. Czwórka dzieci zdrowych, pełnosprawnych, umysłowo, fizycznie. Najstarszy syn, drugi rok studiów. Najstarszy z tej czwórki. Najmłodsza, trzecia klasa gimnazjum. I piąte dziecko ze zespołem Downa, córka 8-letnia. I teraz tak, na pewno od samego początku spotykałam się z sympatią, z pomocą, zwłaszcza z pomocą w gminie, z sympatią w środowisku, ale to, co było najtrudniejsze, co w dalszym ciągu jest po prostu bardzo trudne, to jest sprawa edukacji. Bo Warszawa jest bardzo dużym miastem, dzielnice są olbrzymie i na przykład na taką dzielnicę tam, gdzie ja mieszkam, jest jedna szkoła integracyjna, jedno przedszkole integracyjne. Przedszkole integracyjne 8 kilometrów. Więc jak przyszedł czas wysłania dziecka do przedszkola, zgłosiłam się do pani, do przedszkola, do dyrektorki na osiedlu, która zna mnie, zna rodzinę, do której chodziły starsze dzieci, z pytaniem, z prośbą, czy nie mogłaby przyjąć mojej córki, wiadomo, odpowiednio wcześniej przygotowywując się, czyli asystent do dziecka niepełnosprawnego. Nie ma takiej możliwości. Proszę się zgłosić do przedszkola integracyjnego. Czyli pierwsza rzecz, dowożenie dziecka. Czyli zamiast takich normalnych spacerów, normalnego wchodzenia w środowisko, takiego, czyli pierwszy dom, a później otoczenie, poznawania tego otoczenia. dziecko rano do samochodu, samochodem różnie, raz 20 minut, innym razem 40 minut, po południu z powrotem. I mama zmęczona, dziecko zmęczone. Kolejna rzecz, szkoła. Identyczna sytuacja, nie ma szkoły specjalnej. Najbliższa szkoła specjalna, kolejna dzielnica, 4 kilometry. Niestety dziecko nie może zostać przyjęte. Więc dziecko zostaje przyjęte do szkoły 12 kilometrów. I znowu sytuacja się powtarza i tutaj trzeba przejechać Aleje Jerozolimskie, Krakowską, Żwirki, Wigury i tak dalej. I nieraz jest to jazda godziny w jedną stronę. I to, że jest transport, ale transport osób niepełnosprawnych nie załatwia wszystkiego. Bo w dalszym ciągu to dziecko, czy ono jest z mamą, czy jest w transporcie, ono jest w samochodzie. Ono zasypia, ono się denerwuje, nieraz ten rodzic się denerwuje i to dziecko jest takie odizolowane. Ono nie ma środowiska, w którym wzrasta. I teraz tak, ja rozumiem sytuację, gdy na przykład właśnie są dzieci, które potrzebują tych takich specjalnej edukacji, czyli dziecko, które jest głuchoniemy, dziecko, które nie widzi. No moje dziecko no jest upośledzeniem umysłowym, nie mówi, ale rozumie wszystko, w miarę jest komunikatywna, słyszy, nie ma problemów żadnych takich ruchowych, czyli przy dobrych chęciach, przy jakiejś pomocy, to dziecko mogłoby chodzić nawet do zwykłej szkoły osiedlowej, tak samo mając asystenta. Czyli to jest pierwsza rzecz, na którą właśnie chciałabym zwrócić uwagę, bo to nie jest tylko mój problem. Ja na przykład wracałam, dzisiaj byłam z córką na spacerze po południu, wracałam z nią z spaceru i widzę, jedzie transport osób niepełnosprawnych, czyli samochód z dziećmi ze szkoły, godzina 17:10. Czyli niczym te dzieci dojadą, jest godzina w pół do szóstej. Czyli proszę Państwa, dzieci, które nie mają środowiska, mają tylko szkołę i dom i nic poza tym. To jest jedna rzecz, natomiast drugą rzecz, na którą też, która jest takim bolączkiem w tej chwili dla mnie, to jest sprawa pierwszej Komunii Świętej. W tej chwili dzieci przystępują w wieku, znaczy w trzeciej klasie. Ja na początku tego roku szkolnego udałam się do księdza proboszcza z pytaniem, czy nie mógłby mi wskazać osoby, która by mi pomogła przygotować dziecko do pierwszej komunii i czy byłaby taka możliwość, żeby ona przystąpiła teraz. Z tego względu, że jest w tym kościele, jest od początku, od urodzenia jeździ na rekolekcje, widzę u niej... Widzę taką wrażliwość na wiarę. Wiadomo, że ona też i w kościele się kręci, chodzi, czasem inne dzieci zaczepia, ale na przykład jak jest msza na przykład w radiu, to normalnie w trakcie tej mszy uczestniczy. Jak idziemy na spacer, jest kapliczka, zatrzymuje się, robi znak krzyża, do każdego kościoła podejdzie, robi znak krzyża, klęka. I odpowiedź była taka, za wcześnie. Jest to dziecko upośledzone, za wcześnie, niech ona dorośnie. I czy rzeczywiście tak powinno być? Także to są takie, na chwilę obecną, bo to jest 8-letnie dziecko, to są takie dwie sprawy. Ta sprawa właśnie związana jedna z tą komunią i ta wcześniejsza, związana z funkcjonowaniem.
Mhm. Pani Zuzano, bardzo dziękuję. Może już oddamy głos naszym gościom, dobrze? Bo telefony też dzwonią inne, ale myślę, że temat nakreślony. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Pani Zuzanno, pozdrawiamy serdecznie Panią i całą Pani rodzinę. Ja wierzę głęboko, że i życzę tego z całego serca, żeby ta troska o córeczkę, która... No, ma swoje ograniczenia, tę niepełnosprawność spowodowaną chorobą, żeby to przynosiło też jak najwięcej takiego ciepła w waszym domu, bo wiem, że osoby właśnie takie jak pani córeczka potrafią bardzo dużo ciepła też przynieść. I pani opowiadała o tym, o swojej córeczce z taką pogodą ducha i z takim pokojem i radością wręcz, że mam nadzieję, że to ciepło takie waszej relacji, waszej miłości tam będzie promieniowało na innych. I ja myślę, że to jest podstawa. To rodzinne ciepło, które pani daje swojej córeczce, to ono zastępuje wszystkie środowiska, jakie tylko są możliwe dookoła na pewno. I ono jest podstawą do tego, żeby ona mogła się rozwijać i żeby w waszej rodzinie też było jak najwięcej harmonii i takiej dojrzałości. To chcę powiedzieć, że ten pani niepokój, troska o to, żeby zapewnić córeczce właśnie takie odpowiednie środowisko, bo o tym pani mówiła, na pewno jest to ważne, ale podstawą będzie zawsze to środowisko, które powstaje w pani rodzinie i ono istnieje tam, bo to było słychać, że ono po prostu jest. A te wszystkie takie trudności, o których pani mówiła, rzeczywiście, że małe dziecko, ono nie transportowane jest w takim obcym środowisku, że tych nie ma takich bliskich, sąsiedzkich relacji, no to jest wszystko prawda i to są kwestie, które trzeba jakoś na płaszczyźnie lokalnej sygnalizować. Może, to już pani też lepiej będzie wiedziała, być może rodzin w podobnej sytuacji jest więcej. Może warto byłoby w jakiś sposób spotkać się we władzach lokalnych zasygnalizować, że mamy taką potrzebę. I to jest odpowiedzialność już wtedy tych lokalnych władz, żeby taką opiekę zapewnić. A zapewnienie opieki właśnie osobom niepełnosprawnym to jest na tyle istotne i ważne w świetle polskiego prawodawstwa, że ono jest zapisane w Konstytucji. To warto, żeby też słuchacze usłyszeli o tym, że opieka nad osobami niepełnosprawnymi to nie jest tylko zapis jakiejś ustawy, rozporządzenia, ale jest zapisane wręcz, to jest konstytucyjne prawo. I ja pozwolę sobie przeczytać ten zapis. To jest artykuł 69 naszej Konstytucji. Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. To są trzy zadania państwa wobec osób niepełnosprawnych, które są zapisane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Więc ja myślę, że to też warto sobie uświadomić, że to pragnienie pani, żeby zagwarantować córeczce zabezpieczenie egzystencji, to nie jest tylko jakiejś mniejszej rangi prawo, ale jest wręcz prawo konstytucyjne i myślę, że domaganie się tego, rozmawianie na ten temat, wspólne poszukiwanie rozwiązań, jest taką najlepszą drogą do tego, żeby ten cel osiągnąć. Więc to tak chciałbym powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie dzieci do sakramentów, zwłaszcza do pierwszej komunii świętej, to też, jeżeli są osoby, słuchacze, którzy w jakiś sposób tą kwestią są zainteresowani. Prawo, czy katechizm Kościoła, czy katechizm, czy kodeks prawa kanonicznego, on określa w taki bardzo ogólny sposób, kiedy dziecko może przystąpić do komunii świętej, do pierwszej komunii świętej. I to jest zapisane w ten sposób. Ja pozwolę sobie zacytować ten zapis. Dzieci wtedy można dopuścić do komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane tak, by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć ciało Chrystusa. A zatem są to takie bardzo, bardzo ogólne zapisy i rozstrzygnięcie, czy dziecko dojrzało już do tego, czy posiada pewne rozeznanie, jak to jest napisane, posiada rozeznanie i są przygotowane, aby zrozumieć tajemnicę Chrystusa. No ja myślę, że to rozeznanie w stosunku do dzieci, zwłaszcza z pewną niepełnosprawnością intelektualną, jest na pewno proboszcz, czy ktoś, katecheta przygotowujący takie dziecko, czy siostra zakonna przygotowująca takie dziecko, no myślę, że oni doskonale to wiedzą i potrafią rozeznać, czy dziecko już jest na tyle dojrzałe, żeby Komunię Świętą przyjąć. No ja chciałbym życzyć pani, może rzeczywiście takie przygotowanie indywidualne, ono jest w odpowiedzialność za tego rodzaju sytuację spoczywa na proboszczu, więc może jeżeli nie ma kapelana, nie ma duszpasterza, który mógłby się tym zająć, ale może są w pobliżu siostry zakonne, może już jakaś emerytowana siostra zakonna, katechetka, która mogłaby się podjąć takiego zadania. Myślę, że to jest też takie wymagające trochę trudu, trochę żeby poszukania, ale życzę pani, żeby te starania przyniosły dobre owoce i żeby córeczka była przygotowana też do tego, żeby spotkać Pana Jezusa w Eucharystii. Więc życzę, żeby te poszukiwania, żeby pani nie rezygnowała z tych poszukiwań, ale żeby jakieś rozwiązanie z pomocą też może księdza proboszcza, żeby znaleźć, żeby zapewnić córeczce jak najlepsze też takie dojrzewanie w wierze, w rozwijaniu jej relacji, w przyjaźniu z Panem Bogiem.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy.
Ja ta audycja,
jesteśmy na antenie. Jak pan ma na imię?
Ojciec Stanisław Olesiak.
No, witamy ojca. Jesteśmy na antenie, już słuchamy ojcze.
Już momencie, ja wyłączę radio.
Dobrze.
Już. Momencie, Boże. Bo ja jestem niepełnosprawny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
To ojciec Stanisław Olesiak, werbista. Ja również jestem niepełnosprawny. Już od kilkunastu lat jestem na wózku inwalidzkim. U mnie jest stwardnienie rozsiane. I to witam serdecznie ojca, który prowadzi i księży, i to, co księża powiedzieli. No to jest praktycznie co dziesiąty Polak jest niepełnosprawnym. Z tym, że to słowo niepełnosprawny to jakoś tak do mnie nie dociera. Ja to nazywam sprawnie inaczej. Ja mam grupę tutaj w Nowym Sączu Prześwięte. W Starym Sączu jest Stowarzyszenie Gniazdo, przepiękna uroczystość Światowego Dnia Młodzieży, Chorych. Po prostu przywieźli tych, przepraszam za wyrażenie, że to nazwę muminków, bo to tak ich jakoś tak nazywamy, zespołem Downa, z porażeniem mózgowym, autyzmem. Ileż radości wśród tej młodzieży. I teraz właśnie pytanie, sens cierpienia, pewno, że to jest temat nie do rozwiązania, ale ja, może ktoś powie, no dobrze, mówi to duchowny, a więc łatwo mu to powiedzieć, ale kluczem do cierpienia jest tylko krzyż. I wystarczy, że ja spojrzę na ten krzyż, będę go kontemplował, to mimo wszystko znajdę jakąś taką odpowiedź. A drugą rzeczą to jest różaniec. Różaniec, różaniec i jeszcze raz różaniec. O to prosiła Matka Boska Fatimska. W tym roku 160-lecie objawi w Lourdes również. Jeżeli my chwycimy się za tą broń, to zwyciężymy. Ja bardzo dziękuję, że udało mi się połączyć. Pozdrawiam wszystkich. Księdza Ładę z Pruszcza Gdańskiego, tam kiedyś miałem w czasie rekolekcje. W Iwoniczu, w Krośnie, wszystkich Sądeczan i stare Sądeczan. I wszystkich po kolei. Po prostu modlę się, ale przede wszystkim moich przełożonych, prowincjała ojca Eryka, wszystkich współbraci i tych współbraci chorych, którzy i leżą i którzy cierpią na raka, aby to cierpienie ofiarować właśnie akurat teraz, przepiękny okres, okres Wielkiego Postu. Złóżmy tę ofiarę, popatrzmy na krzyż i tam znajdziemy odpowiedź. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękuję, ojcze. Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę.
Halo?
Proszę ojca, dziękujemy za ten telefon. Ja szczególnie, bo mam okazję z ojcem jeszcze przedłużyć tę rozmowę poprzez odpowiedź na to, co usłyszeliśmy, bo ja przede wszystkim najpierw podpisuję się pod tym, co ojciec powiedział. Myślę, że to nie jest w cudzysłowie wypowiedź człowieka, o którym często ludzie mówią, tak mówi, bo z zawodu jest księdzem i musi tak mówić. Nie, tutaj mamy świadectwo kapłana cierpiącego i to stwardnienie rozsiane, czyli SM, bardzo podstępna choroba, bardzo ograniczająca i niestety no, w tej chwili właściwie jeszcze bez lekarstwa. No, są jakieś próby, ale w pełnym tego słowa znaczeniu ta niepełnosprawność pojawia się w pewnym też momencie życia. Nie zawsze człowiek jest jeszcze do końca gotowy, żeby odpowiedzieć na to, co Bóg w taki sposób wpisuje w powołanie kapłańskie. Ale zaraz mi się nasunęło tutaj takie stwierdzenie, że w Kościele, ta prawdziwie kościelna albo chrześcijańska odpowiedź na cierpienie nigdy i ból nigdy nie jest bierna. Czyli Kościół nie załamuje rąk, Kościół nie staje pod ścianą, nie podnosi rąk bezczynnie, tylko Kościół, chrześcijaństwo stara się wyjść naprzeciw. Ten dynamizm działania Kościoła ma i swoje źródło, i swój cel. I to, co ojciec powiedział, źródłem jest tego dynamizmu krzyż Chrystusa. Ale krzyż prowadzący do zmartwychwstania, czyli tym ostatecznym celem tego dynamizmu Kościoła, również tej służby człowiekowi, jest nadzieja, i to ta wielka nadzieja dotycząca naszej wieczności, do której idziemy przez zmartwychwstanie. I jeśli Kościół w całości, tak patrzymy na Kościół, na Chrystusa w tym wymiarze mistycznym, mistycznego ciała, to powinien sobie do serca wziąć też każdy członek Kościoła, że od niego Chrystus oczekuje takiego bezinteresownego daru z siebie. Z siebie, najpierw złożonego Bogu, czyli ja oddaję siebie Bogu razem z cierpieniem, ale też oddanie siebie jako bezinteresownego daru na służbę cierpiącym. I może ojciec tego tak może nie wyakcentował, ale wydaje mi się, że ojciec swoim świadectwem, swoją postawą, tym swoim otwarciem na świat naprawdę staje się w swoim powołaniu kapłańskim jeszcze bardziej dynamiczny, bo ta bezinteresowność daru poparta jest tym cierpieniem ojca, tym bólem, tą niepełnosprawnością. Więc za to świadectwo i za to prawdziwe powołanie kapłańskie z takim podejściem bardzo serdecznie dziękuję i proszę ojca też o modlitwę i wspomnienie tu o nas, kiedy dojeżdżamy na audycje telewizyjne, radiowe, bo nam też jest takie wsparcie potrzebne, żebyśmy tutaj rozmawiając z słuchaczami, telewidzami, też byli otwarci na taki bezinteresowny dar z siebie, bo po to tu jesteśmy, żeby służyć.
Prosimy Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, ja do rozmów nie dokończę.
Szczęść Boże, jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże, jeszcze raz witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogłam się połączyć. I chciałam...
A pani ma na imię jeszcze tylko?
Dzwoni Agnieszka z województwa lubuskiego, z małej wioseczki. I chciałabym właśnie podzielić się z moim przedmówcą, bo jestem zachwycona tym, co ojciec powiedział. Ja jako osoba nie duchowna, ale świecka, ale ktoś, kto z niepełnosprawnością żyje praktycznie na co dzień od 30 lat, bo moja mama jest osobą niepełnosprawną, moja córka jest osobą niepełnosprawną i jakby ta niepełnosprawność jest wpisana tutaj w nasze życie codzienne. I tak ja tak sobie myślę, że jeżeli w danej rodzinie serca członków tej rodziny wypełnione są Panem Bogiem po brzegi, to każda niepełnosprawność staje się błogosławieństwem, cudem i wielką łaską, która płynie z nieba dla rodziny. Jeżeli brak tej wiary, to jakby człowiekowi po prostu jest dużo, dużo ciężej. No, każdy dzień jakby staje się zamiast radością, tak jak w naszym przypadku, staje się rozpaczą. Ja na przykład Bogu dziękuję za każdy dzień spędzony no, z moimi właśnie bliskimi niepełnosprawnymi. Oni są po prostu przekochani, przecudowni i mam nadzieję, że też są przeszczęśliwi. I tak powiem szczerze, że ja staram się w życiu o nic nie prosić, a tyle co ja dostałam, właśnie chociażby dla tej mojej córeczki trzyletniej niepełnosprawnej, to nie potrafię tego nawet w słowach opisać. Także jestem Bogu niezmiernie wdzięczna i dziękuję. I życzę wszystkim rodzicom po prostu zadowolenia i radości z każdego dnia. Szczęść Boże, Bóg zapłać za wszystko.
Bóg zapłać, dziękujemy. Pozdrawiam Pani Agnieszko, z Panem Bogiem.
Pani Agnieszko, to co Pani przed chwilą powiedziała, to myślę, że trzeba będzie w Radiu Maryja często tutaj, myślę, że zostało to nagrane i zostanie wyemitowane jeszcze wiele razy, bo powiedziała Pani trzy takie słowa, które przy takiej ludzkiej logice nikomu przez usta by nie przeszły. Powiedziała Pani, że niepełnosprawność stała się dla Pani cudem, błogosławieństwem i łaską. Ktoś, kto nie ma głębokiej wiary, ktoś, kto nie potrafi tak blisko żyć Pana Boga, myślę, że nigdy tych słów nie wypowie i nie zrozumie też do końca, jakie głębokie to są słowa. Bo to trzeba mieć naprawdę głęboką już wiarę i taką głęboką dojrzałość, żeby powiedzieć właśnie, że choroba, cierpienie, niepełnosprawność jest błogosławieństwem, jest łaską, jest cudem. Więc bardzo, bardzo Pani dziękuję za te słowa, takie świadectwo głębokiej wiary i wierzę i życzę z całego serca, że ta głęboka wiara, która się wyraziła w tych słowach, że ona rzeczywiście będzie Pani pomagała w tych trudnych, codziennych momentach odnajdywać też pełnię swojego życia, takie szczęście i radość. Ja chciałbym odpowiedzieć na te Pani słowa też w taki bardziej duchowy sposób, bo myślę, że kiedy zaczynamy mówić już na tej płaszczyźnie o ludzkim cierpieniu, to nie można się inaczej do tego odnieść. Są orędzia, które pisali papieże, święty Jan Paweł II, później papież Benedykt i papież Franciszek pisze orędzia na Światowy Dzień Chorego. To są takie bardzo, bardzo głębokie teksty i myślę, że wiele osób, które są jakoś dotknięte cierpieniem, chorobą czy właśnie niepełnosprawnością, ja to tak zachęcam do tego, żeby sięgnąć do tych tekstów, żeby się z nimi zapoznać. I w jednym z tych orędzi o chorobie, o cierpieniu, o pewnej niepełnosprawności w 1999 roku, czyli krótko przed jubileuszem 2000-lecia istnienia chrześcijaństwa, wcielenia Chrystusa, papież Jan Paweł II wydobył w tym tekście takie słowa, które zapisał święty Augustyn. I one mówią o zaufaniu do Pana Boga w takich trudnych momentach. do chorych w każdym wieku i stanie, do cierpiących na wszelkiego rodzaju dolegliwości, a także do ofiar katastrof i tragicznych wypadków, kieruję wezwanie, aby powierzyli się ojcowskim ramionom Boga. To jest takie wezwanie, żeby zaufać Panu Bogu, że On nas nie opuści. Nawet jeżeli by się wydawało, że jest ciemna dolina, że są łzy, że jest cierpienie, to Pan Bóg nas nie opuści. I w tym kontekście papież cytuje słowa świętego Augustyna, które chciałbym przytoczyć. No, piękna refleksja, która mówi o chrześcijańskim przeżywaniu cierpienia. O co się troszczysz? Czym się martwisz? Ten, kto ciebie stworzył, zadba o ciebie. Czyż ten, kto troszczył się o ciebie, zanim jeszcze zaistniałeś, nie otoczy opieką teraz, gdy stałeś się tym, czym on chciał cię uczynić? Teraz bowiem jesteś już wierny, idziesz ścieżką sprawiedliwości. Czy zatem nie zatroszczy się o ciebie ten, który sprawia, że jego słońce świeci nad dobrymi i złymi, a deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych? Czy zaniedba, porzuci i opuści właśnie ciebie, który stałeś się sprawiedliwy i żyjesz wiarą? Przeciwnie. On świadczy ci dobro, pomaga ci, daje ci to, czego potrzebujesz, ochrania cię w przeciwnościach, pociesza cię swoimi darami, abyś wytrwał, a odbierając je, strofuje cię, abyś nie zginął. Pan troszczy się o ciebie, nie lękaj się. Wspomaga cię ten, który cię stworzył. Nie wypadaj zatem z ręki swego Stwórcy. Chciałbym życzyć wszystkim, którzy w tej chwili nas słuchają i którzy jakoś w tej opowieści, którą słyszeliśmy Pani Agnieszki, też odnajdują siebie. Życzę takiego zaufania, że Pan Bóg no, rzeczywiście trzyma nas w swoich rękach, że nas nie opuszcza, jeżeli Jemu ufamy. I z tego zaufania rodzi się pewność wiary, rodzi się pokój, rodzi się radość, wolność. Nawet w takich momentach, które z boku patrząc wydawałoby się bardzo trudne do zniesienia. Jeszcze raz dziękuję Pani Agnieszko za te słowa pełne wiary, że nasza choroba i nasze cierpienie może być cudem, może być błogosławieństwem i może być łaską.
Dziękuję. Prosimy Radio Maryja. Halo? Proszę Halo? Bardzo, prosimy.
Halo?
Prosimy radio przyciszyć dobrze, bo jesteśmy już na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Dzwonię z Pomorza. Ja myślę, że tak. Że dziecko niepełnosprawne to jest nam dane jako jeszcze jeden anioł, żeby uczył nas życia. Jak kochać, jak być cierpliwym, jak być szczerym, oddanym i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś taki ksiądz powiedział mi, że mama opiekująca się takim dzieckiem, rodzic opiekujący się takim dzieckiem, to nawet w laczkach prosto mógłby pójść do nieba. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy Pani. Pozdrawiamy.
Imienia chyba się nie dowiedzieliśmy jednak, ale Pani z Pomorza bardzo dziękujemy. Udało się Pani do nas dodzwonić. To wielka radość również dla nas. I pozdrawiamy całe Pomorze i wszystkich, którzy nas słuchają. Tak, Pani mówi tym językiem, który myślę, że jest bardzo prosty, ale zrozumiały dla tych, którzy z taką sytuacją niepełnosprawności się spotykają, bo my staramy się tu przekonać naszych wcześniej telewidzów, teraz też słuchaczy, że człowiek, który cierpi, to jest człowiek, który nosi w sobie tajemnicę obecności Boga. I jest, a ten można tak o każdym posłanniku Boga powiedzieć, że on nosi w sobie tajemnicę Boga i potrafi ją przekazać, bo kiedy anioł jest posyłany na ziemię, otrzymuje to posłanie, ale też imię, które ma to jego posłannictwo wyobrazić. I wydaje mi się, że Niepełnosprawność to jest imię tych aniołów i słusznie tu pani to określiła, zwłaszcza kiedy patrzymy na dzieci, tych aniołów, którzy mają swoje posłannictwo i w tym, w tej nazwie niepełnosprawność pokazuje się też to, co kojarzy się z czymś nam najpiękniejszym. Oczywiście, gdybyśmy mieli tu świadectwo dzieci, zwłaszcza tych w szpitalach, gdzie z powodu bardzo często chorób nieuleczalnych, często już w stanie terminalnym, oczekujące na śmierć, w jaki sposób bardzo dojrzały potrafią mówić o sprawach ludzi dorosłych. To właśnie pokazuje to, że to jest anioł. Bo on mówi takimi słowami i w taki sposób, które się nie mieści w głowie dziecka, które dopiero co rozpoczęło swoje życie, a Bóg powołuje je do siebie. A ono potrafi rozmawiać z ludźmi najbardziej dorosłymi, dojrzałymi i to takim językiem i w taki sposób, że ci ludzie go potrafią uznać za kogoś mądrzejszego od siebie. Więc ma pani rację, ja się całkowicie z tym zgadzam i próbujemy tu właśnie przekonać naszych słuchaczy, naszych tutaj wszystkich zainteresowanych tym tematem, że kto ma osobę niepełnosprawną w swojej rodzinie, w swoim domu, to ma sanktuarium, czyli ma miejsce święte.
Dziękuję. Prosimy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, chciałbym dać, dać świadectwo wiary, bo ja jestem po dwóch wylewach naczyniaka krwiaka mózgu i przeszedłem leczenie żółtaszki WZWC. Brałem przez półtora roku i interferon i dzięki Bogu żyję i mogę Boga chwalić i za to wszystko mu dziękować.
Dziękujemy. A pana imię możemy poznać?
Marek z Lublina.
Panie Marku, dziękujemy serdecznie i też cieszymy się z tego telefonu i dziękujemy też za odwagę, no i życzymy Bożego błogosławieństwa.
Tak, panie Marku, i modlitwą naszą chcemy panu towarzyszyć. Dobrze, że pan zadzwonił, że w tym pana głosie było też pokój i radość, która przebijała się przez cierpienie też, o którym pan opowiadał. I znowu to po raz kolejny raz, no to też ja kiedy słyszę to, co pan mówił, ten pana barwę głosu i te emocje, które w pana głosie brzmiały i ta radość i nadzieja, która się tam przebijała, no to trudno się nie wzruszać w takich momentach, bo to są te chwile, kiedy widzimy, że jest prawdą, że Pan Bóg daje nam też siłę do tego, abyśmy w trudnych momentach potrafili nie tracić nadziei, mieć perspektywę na życie wieczną i mieć siłę do tego, żeby w naszych takich trudnych momentach przetrwać to wszystko, co nas spotyka. Więc panie Marku, dziękuję i o modlitwie zapewniamy tutaj z całego serca za ten pana trud i świadectwo. Niech Pan Bóg leczy pana, umacnia, aby pan też dalej mógł też dawać świadectwo swojej wiary, swojej siły, swojej wiary dla tych, którzy są wokół pana. Proszę też pozdrowić wszystkich, którzy się pana tam opiekują, bo na pewno są jacyś ludzie, którzy panu też pomagają, więc proszę ich tam serdecznie pozdrowić. A modlitwą obejmujemy i pana, i wszystkich pana bliskich.
I prosimy o modlitwę również za nas.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
i ojciec Henryk Kałuża Werbista.
Witamy ojca.
Słyszę i słucham cały czas, bo akurat też wracam do mojego domu zakonnego. Słyszałem mojego współbrata Stanisława i sobie pomyślałem, że muszę, jeżeli tylko się uda, właśnie w taki sposób jemu podziękować. To jest najdziwniejsze, że właśnie ludzie sprawni inaczej są siłą naszą, nas zdrowych, dopóki jeszcze to zdrowie mamy. I to rzeczywiście jest ogromna łaska. Za tę audycję naprawdę chciałbym bardzo podziękować, a jednocześnie wszystkim tym, którzy dźwigają swój krzyż, czy też dźwigają Chrystusa, albo inaczej doświadczają, że Chrystus ich dźwiga. Chciałbym tak szczerze ten dzisiejszy wieczór cały ofiarować, ale jednocześnie też i swoją modlitwę. Naprawdę Bóg zapłać. Stasiu, tobie też dzięki, ale też i moim współbraciom, których dzisiaj odwiedzałem w górnej grupie, w domu właśnie, gdzie są starsi współbracia. To jest zawsze ogromna lekcja. Lekcja z jednej strony pokory, z drugiej strony właśnie też i taki dotyk Chrystusa w człowieku. Ogromne dzięki. Niech Pan Bóg błogosławi. Dzięki z całego serca. Bóg zapłać. Stasiu, pozdrawiam.
Bóg zapłać. Dziękujemy ojcu.
Bardzo dziękujemy. Jakoś tak dzisiaj w tej audycji mamy głosy kapłanów i to nie już pojedynczy, ale już zdwojony. Miło, że przy takim właśnie temacie takie głosy osób duchownych się pojawiają. Ojcze Henryku, wielkie dzięki za to bycie z nami, za to towarzyszenie nam. Tak, my kapłani mamy ciągle potrzebę tego, żebyśmy naszą wiarę w to, co robimy, wzmacniali. I myślę, że ten kontakt, zwłaszcza z ludźmi chorymi, ale zwłaszcza z niepełnosprawnymi, o których ja ciągle mówię, że to są ludzie z powołaniem, to są ludzie powołani przez Boga do bardzo wielkich zadań, do wielkiej misji, to nam kapłanom daje takie poczucie odnoszenia się w swoim kapłaństwie do tej niesamowitej przemiany, jaka dokonuje się w ludziach niepełnosprawnych. Ja bym powiedział tak, że na pewno gdzieś tam głęboko ludziom niepełnosprawnym towarzyszy takie pragnienie odzyskania zdrowia. No gdzieś to tam jest na pewno. Ale Bóg odpowiada na tę prośbę. Jak odpowiada? Na tę prośbę taką często bardzo naturalną odpowiada darem duchowym, bo ofiaruje tym ludziom i przez tych ludzi też, poprzez ich współudział w swoim dziele zbawienia, daje im zbawienie duchowe. Ja myślę, że to jest taki obraz też naszej kapłańskiej służby, że my bierzemy do ręki zwykły chleb, ale poprzez konsekrację nasza wiara ma sprawić, również udział naszej wiary ma sprawić, że chleb stanie się ciałem Chrystusa. Ale każdy człowiek niepełnosprawny to jest takie przeistoczenie. W nim jest to naturalne pragnienie, żeby być to dziecięce, takie, o którym ja tu mówiłem, takie dziecięce pragnienie bycia zdrowym. I Bóg zawsze wysłuchuje, ale daje im o wiele więcej, niż potrafią prosić, niż ośmielają się prosić. Więc dla nas, kapłanów, myślę, że im więcej takich spotkań z ludźmi niepełnosprawnymi, im więcej takich świadectw, które tu dzisiaj słyszymy, to jest takie utwierdzenie nas w tej pewności służenia Bogu i oddawania siebie takiego całkowitego na bezinteresowną służbę innym ludziom, bo tego nas uczą tacy właśnie ludzie z powołaniem do cierpienia, którzy przyjmują to cierpienie w tak piękny i, jak tu słyszeliśmy, cudowny sposób.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Przyjmują Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze. Słuchamy.
Chciałam do audycji.
Jesteśmy już na antenie. Prosimy tylko podać swoje imię i słucham.
Mam na imię Wanda, jestem z Wielkopolski, jestem osobą konsekrowaną, a zarazem jestem wieloletnim nauczycielem, pedagogiem, katechetą i nauczycielem dla dzieci zdrowych, a także pracowałam w Gdańsku w największym zakładzie dla dzieci upośledzonych i oprócz zajęć pedagogiczno-wychowawczych prowadziłam też katechezę w stanie wojennym, tam jeżdżąc na wykłady do księdza biskupa Długosza, który wiedział, że w największym zakładzie dla dzieci upośledzonych pracuje i w związku z tym dał mi osobne wykłady i dlatego też katechezę dla tych dzieci specjalnej troski prowadziłam i zarazem teraz tu w Wielkopolsce też we wszystkich domach dzieci takie różne, które miały dwie cyfry lat, też katechezę prowadziłam dla nich jako oprócz katechez w szkołach i przy parafii. Taką katechezę specjalnej troski, która przygotowuje do sakramentów świętych. I w związku z tym, dlaczego o tym mówię, ponieważ ta pani z Warszawy prosiła o pomoc, więc a wiem, że mam od, jak już wspominam, stanu wojennego katechezy, przed stanem wojennym jeszcze też, a nauczycielem jeszcze dłużej jestem, w związku z tym mogłabym poprosić, prosiłabym, żeby tej pani z Warszawy chciałabym pomóc, bo mam doświadczenie, już wiele dzieci, 130 tam dzieci upośledzanych było, wiele dzieci właśnie już przygotowałam specjalnej troski, bo i zdrowe i chore uczę, więc w związku z tym, a teraz mając możliwość troszeczkę czasową, mogłabym pomóc tej pani, temu dziecku w Warszawie, która prosiła o pomoc w przygotowaniu do pierwszej komunii świętej. Więc tutaj tak duchowo poczułam się moralnie odpowiedzialna, a zarazem z miłość i sercem je przynagla, żeby ofiarować swój czas i pomoc tej pani, która ma to dziecko. Mogłabym pojeździć do Warszawy i tam zajęcia dla tego dziecka poprowadzić i przygotować do tej pierwszej komunii świętej. O tym pomyślałam, bo jest to bardzo ważne zadanie, ponieważ mam doświadczenie z Gdańska, gdzie do kościoła świętego Wojciecha, bo ten zakład na terenie tej parafii jest. I tam, kiedy dzieci były przygotowane, miały pierwszą komunię świętą, to było, kiedy jeszcze był stan wojenny w Gdańsku, to była oczywiście dyskretnie inkognito, ale ja i tak miałam władze wojewódzkie na karku, że tak powiem, przychodzili, sprawdzali, to kiedy pytali, co robię, to mówię, zajęcia etyczno-moralne, bo tak kazał dyrektor dyskretnie odpowiadać im. I także wszystkie dzieci w moim wolnym czasie miały katechezy przeprowadzaną i do sakramentów świętych były przygotowane i całym sercem jestem gotowa pomóc. Kto by miał taką potrzebę, to jest to moje powołanie, bo po prostu w pierwszej kolejności jestem nauczycielem z wykształcenia, z powołania, ale Pan Bóg powołanie po powołaniu dawał tak etapami i tak mnie prowadził i to jest moje główne takie zadanie duchowe, a zarazem powołanie dla służby, szczególnie najbiedniejszym z biednych, a także od strony szkolnictwa właśnie służenie w nauczaniu, w formowaniu, a szczególnie przygotowanie do sakramentów świętych. A z racji tego doświadczenia tej posłudze w Gdańsku mam właśnie z praktyki i z wykładów księdza biskupa Długosza. Ksiądz biskup Długosz wtedy jeszcze nie był biskupem, co prawda, ale teraz jest, dlatego pozdrawiam go całym sercem i ukłony, chylę czoła, całuję kapłańskie ręce, zresztą wszystkim kapłanom i pozdrawiam serdecznie, bo wiele dzieci dzięki jego formacji mojej w latach początku 80. uzyskały tą pomoc w przygotowaniu. Dzieci te mam w pracy magisterskiej nawet pewien podrozdział opisany, jak duchowo przeżywają przygotowanie do spowiedzi świętej, do komunii świętej i zarazem, jakie to jest dla nich ważne. Nawet takie odezwania,
czy ja mam nie żyć jak człowiek dla takiego dziecka, czyli ja od nich uczyłam się pokory, od nich uczyłam się autentyzmu, przeżywania, przygotowania do sakramentu pokuty, bo ja ich przygotowywałam, charakterystyki o każdym pisałam do spowiednika, który przyjmował ich w osobnym pomieszczeniu do spowiedzi świętej. Wiem, jak to robić z praktyki, z doświadczenia i z tego, co mi ksiądz biskup Długosz przygotował, a zarazem z praktycznie. Każda choroba, każdy stopień upośledzenia wymaga innych metod przygotowaniu. Jak ja rozeznam, kogo mam przed sobą, jakie ma choroby, czy jaki jest stan jego, czy widzący, czy niewidzący, czy słyszący, czy niesłyszący, czy ma inne. No po prostu trzeba widzieć, kogo ma się przed sobą i odpowiednie metody stosować, stosując też odpowiednie pomoce do tego. Ale najlepsza jest kateza indywidualna w tym wypadku, bo to wtedy się, kiedy potrzeba, się idzie do kościoła, kiedy nikogo nie ma. I tam wszystko na żywo jemu się pokazuje, tłumaczy i praktycznie przygotowuje. Więc całym sercem ja tak wszystkie dzieci w Polsce przygotowywałam, gdzie kto mnie poprosił. I w związku z tym całym sercem jestem gotowa pomagać w tej posłudze i w tej po prostu bardzo ważnej dla tych dzieci, bo oni mają głód Boga. Dla nich nie przyjąć komunii świętej to dla nich, bo to jest jak nie żyć jak człowiek. Mówi, to ja nie mam żyć jak człowiek. A to były dzieci, które miały pozbawione, już miały prawa, były ubezwłasnowolnione, więc rodzice jak 3,5 roczku oddali. No z różnych przyczyn oczywiście. Były też takie sytuacje, że dzieci, rodzice też byli chorzy. W związku z tym powstały polskie dzieci były do 35, więc akurat w tym przekroju, niezależnie od wieku, wszystkie dzieci, które nie były przygotowane wówczas, bo siostry Palotynki z Malczewskiego pozwalniano przedtem i nie miały dojścia do tego zakładu, a one poprzednio tam były właśnie na placówce. A ja potem weszłam właśnie jako wychowawca, pedagog, świeckie zajęcia, znaczy się, no zajęcia pedagogiczne, wychowawcze prowadziłam jako pedagog, bo w tym kierunku jestem wykształcona i przygotowana od strony takiej zawodu. Mając 9 lat miałam pedagogiczną szkołę wybraną i czułam, że dla dzieci i młodzieży na tej ziemi istnieje. W związku z tym całym sercem jestem gotowa służyć, pomagać, bo dla dziecka więcej znaczą niż wszelkie leki dodatkowe, chemiczne, czy tam jakiekolwiek by nie były. Dla niego było ważne, że on przygotuje się i będzie chodził do spowiedzi świętej, komunię świętą przyjmie. To dla niego to jest, ja mam prawo żyć jak człowiek.
Dobrze, ponieważ już tak się troszeczkę rozwinęliśmy, a są jeszcze inne telefony, dlatego bardzo proszę, by też jeszcze się nie rozłączać. Ja oddam głos teraz naszym gościom, żeby też się odnieśli do tych słów, ale żeby jeszcze poza anteną chwilkę ze mną zamienić, dobrze?
Dobrze,
to bardzo dziękuję i oddaję głos gościom.
Pani Wando, no słychać było, że pani te dzieci nie tylko wychowywała i przygotowywała do sakramentów, ale ta miłość i troska o te dzieci, to no, słychać to w pani głosie do dzisiaj, po tylu latach widać, że to było pani powołanie. No i tu pokazuje się też siła Radia Maryja, że właśnie mogą być no, potrzeby z Warszawy, mogą być w jakiś sposób, czy pragnienia jakieś, które się tam zrodziły, pomocy w przygotowaniu córeczki do pierwszej komunii świętej, że na te potrzeby odpowiada ktoś, kto mieszka zupełnie w innym zakątku Polski. Więc mam nadzieję, że teraz ojciec redaktor tutaj będzie mógł jakoś połączyć panią Zuzannę i panią Wandę, żeby mogły sobie porozmawiać. Może jednak w Warszawie też się znajdzie jakaś katechetka, która już nie będzie musiała dojeżdżać, tylko będzie na miejscu w Warszawie i będzie mogła rzeczywiście, tak jak pani Wanda, z wielką radością, z poświęceniem i z powołaniem, pewną misją pomóc przygotować córeczkę pani Zuzanny do pierwszej komunii świętej. No jest to też taki bardzo historia, o której pani Wanda opowiadała, też pokazuje, że do wychowania dzieci, do przygotowania ich takiego katechetycznego dzieci niepełnosprawnych potrzebny jest swego rodzaju charyzmat, czyli taki osobisty osobisty dar. Nie wszyscy mają w sobie ten dar. Więc pani Wando, życzę, żeby te dary, ten charyzmat, który pani posiada, żeby też jak najwięcej osób było w Polsce, którzy mają taką umiejętność docierania do dzieci niepełnosprawnych, po to, żeby na tym poziomie, na jakim one potrafią zrozumieć to, co się do nich mówi, żeby im przekazywać też tę głęboką prawdę wiary, takiego spotkania z Panem Jezusem. Ja sobie przypominam w tej chwili, jak pani opowiadała o tych dzieciach, mój czas, kiedy byłem w Rzymie, obecny ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, który jest w Białymstoku metropolitą, był wtedy kapelanem w Centrum Czerwonego Krzyża w Rzymie i tam właśnie w tym centrum prowadzonym przez Czerwony Krzyż były dzieci bardzo, bardzo właśnie niepełnosprawne dzieci i dorosłe też osoby z porażeniem mózgowym, z bardzo, bardzo poważnymi schorzeniami. I pamiętam, że kiedy odprawialiśmy tam mszę świętą, kiedy one przyjmowały komunię święta, kiedy były przygotowywane do komunii świętej, ja byłem zawsze poruszony tym, jak bardzo te dzieci, czy do osoby dorosłe, bo to w jakich też one były już w wieku takim już dojrzałym, więc mogłoby się, kontakt z nimi był naprawdę bardzo utrudniony, ale zawsze miałem poczucie, kiedy podawałem tym osobom, tym dzieciom komunię świętą i to miałem takie poczucie, że one rozumieją, co się wokół nich dzieje. I po przyjęciu komunii świętej w tych 30 czy 40 osób, dzieci w tej kaplicy, zawsze była taka bardzo głęboka cisza po komunii świętej. To było coś niesamowite takie doświadczenie, że Eucharystia w ten sposób działa też, że była duży, duży pokój. Przez dłuższą chwilę po prostu panowało milczenie i to dziękczynienie po komunii świętej, to była taka duchowy moment i dla mnie, dla kapłana, dla księdza Tadeusza, który wtedy tam był jako kapelan, dla rodzin, dla opiekunów, którzy w tej kaplicy się znajdowali. To były takie niezapomniane momenty, które pokazywały naprawdę, że Eucharystia, ten moment wspólnego zjednoczenia się z Chrystusem, przynosi wiele pokoju, wiele, wiele takiego wewnętrznego uspokojenia dla wszystkich, dla tych dzieci i dla tych, którzy się nimi opiekowali.
Dziękuję. 14 minut po 23. Informacja tylko, jeżeli pani Zuzanna z Warszawy nas słucha jeszcze, mam nadzieję, że tak jest, to prośba, żeby zadzwoniła pod numer 536 600 200, wtedy przekażę numer do pani Wandy. Zatem pani Zuzanno, jeżeli pani jest z nami, to prosimy o ten telefon, a my spróbujmy jeszcze odebrać jeden, drugi. Prosimy, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, mówi Alicja z Krakowa.
Szczęść Boże, witamy. I słuchamy, jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże, mówi Alicja z Krakowa. Ja mam 15 lat i jestem osobą niepełnosprawną. Mam tylko 12% wzroku. Jestem albinoską. I chciałam powiedzieć o tym, że spotkałam w życiu wielu ludzi, którzy mi bardzo pomogli. Teraz jestem w oazie już od 2 lat. I byłam w tym roku na rekolekcjach, które mnie bardzo zmieniły. I zrozumiałam, że pomimo tego, że jestem niepełnosprawna, to mogę spełnić swoje marzenia. I po prostu cieszę się, że spotkałam w życiu ludzi, którzy mi pomogli. Jestem im bardzo wdzięczna, i mojej rodzinie, i przyjaciołom. I spotykałam się zawsze z akceptacją i od nauczycieli, i od rodziny, i od kolegów i koleżanek. I chciałam powiedzieć, że jestem wdzięczna Bogu za całe życie i jestem szczęśliwa po prostu, że żyję. Staram się korzystać z każdej chwili i myślę, że każdy człowiek, nieważne czy jest niepełnosprawny czy nie, to może być szczęśliwy i może pokonać swoje ograniczenia. Dziękuję bardzo.
Alu, dziękujemy ci za odwagę i trzymaj się dzielnie. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Z Panem
Cześć
Bogiem.
Boże.
Alicjo, piękne imię masz. Alicja z Krainy Czarów, zaraz mi się tu przypomina, ale ty jesteś Alicją z takiej Krainy Cudów, bym powiedział, bo to, co tutaj powiedziałaś, rzeczywiście z taką odwagą człowieka, który ma wielkie, wielkie serce, to zawsze nas, ludzi dorosłych, już z bagażem doświadczeń, tak zachęca, żeby wracać do tych chwil, w których człowiek bez tych obciążeń doświadczeniem odkrywał Boga. Ja bym powiedział jeszcze tak do ciebie. Ty masz tego świadomość, ale dobrze, żeby tego nigdy już nie stracić, że od chwili poczęcia twoje życie już jest złączone z działaniem Boga i ma też taką szczególną więź przez twoją niepełnosprawność z Bogiem twoje życie, ale przez to i ty masz taki bliski związek. To jest naprawdę jakiś wspaniały dar i u ciebie widać, że ty potrafisz ten dar odczytywać. To jest przepiękne. I jesteś też apostołką takiej radości płynącej z tego daru, bo jak widać, potrafisz się tym darem dzielić, co no, nie zawsze jest takie proste, bo przecież też masz swoje potrzeby, też masz swoje chwile trudniejsze, w których ty potrzebujesz pomocy, ale widać, że to, co już osiągnęłaś w swoim życiu, to już jest tak piękne, że dla nas, dla mnie, myślę, że tu Zenon podobnie odczuwa, to jest coś, co nas utwierdza w tej takiej prostej wierze. Zaufać Bogu, oddać się Jemu i pozwolić się Jemu prowadzić. Bo jak to ktoś pięknie powiedział, że Jezus daje jedną ręką człowiekowi cierpienie, krzyż do niesienia, ale drugą ręką niesie Jego samego. Więc ty naprawdę, mimo że może ten krzyż jest cięższy niż inni potrafiliby udźwignąć, ale Jezus ma cię w swoich rękach i jeśli będziesz o tym pamiętać, to twoje życie będzie naprawdę cudowne. Dziękujemy za to świadectwo i pamiętaj również o nas w modlitwach.
Proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem już?
Jesteśmy, witamy.
Witam. Witam, ja jestem lekarzem.
A pani ma na imię?
Ja jestem z Poznania, Małgosia.
Małgorzata, dziękuję.
Ja jestem lekarzem i często spotykam takie rodziny, które do mnie przychodzą. Właśnie troszeczkę na inny temat chciałam porozmawiać i z innej strony może z dziećmi. I patrzę na ten cud tych rodzin, na tą piękną, cudowną miłość i opiekę, która tam jest w tych rodzinach. Bo ja mam akurat rodzinę, gdzie u nas były wszystkie zdrowe dzieci, były cudowne dzieci, zdolne. I mam męża, jeszcze mam, bo już chcę w separację wejść, ponieważ nie można z nim żyć, bo jest przemocowy. I on te moje dzieci zdrowe tak poniszczył emocjonalnie, że to się w głowie nie mieści. I taka pogoda ducha wstępuje we mnie, tak daje mi taką energię do życia, jak ja właśnie patrzę na te rodziny, które do mnie przychodzą z tymi dziećmi niepełnosprawnymi i te matki i ci ojcowie, którzy po prostu są zakochani, rozmiłowani w tych dzieciach. Ile tam jest miłości, ile tam jest takiego oddania, to jest po prostu coś niewyobrażalnego i wspaniałego. I to mi daje naprawdę taki duży napęd do życia i takie oderwanie się od tego, co ja mam po prostu w domu i co miałam i co po prostu zostało zdrowe i zniszczone. A tu tyle miłości dla osób właśnie tych, które są niepełnosprawne. Jest to po prostu cudowne. I takie rodziny właśnie żyją miłością. I to jest bardzo piękne. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję.
Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie.
Pani Małgorzato, bardzo wielkie dzięki za to kolejne pani takie dzielenie się tym, o czym też mówiliśmy wcześniej, że przykład takiego zatroskania o osoby niepełnosprawne, takiej miłości w rodzinach, które no, w których takie osoby żyją, jest dla nas osób bardziej sprawnych naprawdę wielkim umocnieniem. To, co pani powiedziała, faktycznie sprawia, że nabieramy dystansu do własnego życia, że stawiamy sobie dużo poważniejsze pytania, takie dotyczące sensu naszego życia, sensu w ogóle ludzkiego cierpienia. To dlatego te osoby i cierpienie tych osób i taka, te sytuacje właśnie, które się wytwarzają w takich rodzinach, gdzie są osoby niepełnosprawne, to wszystko jest nam potrzebne. I warto w ten wieczór też do wszystkich, którzy zmagają się właśnie ze swoją niepełnosprawnością, powiedzieć im, że to ich cierpienie, to ich zmaganie się naprawdę jest potrzebne. Ma sens, dlatego że uczy innych wokół no też tak, takiego nabierania dystansu do siebie i nabierania sił do codziennego życia. Także no, życzę pani, żeby te wszystkie trudne momenty, które pani przeżywa w swoim życiu, takiego rozstania czy separacji z mężem, no też może też warto sobie to życzenie wypowiedzieć, że może też pani mąż, który no, mógłby spotkać takie osoby, zobaczyć, jak wiele miłości, ciepła, jak wiele takiego dużo zatroskania może być w takich rodzinach, może to miałoby też na niego jakiś wpływ, nie? Że ta przemoc, do której on przywykł, potrafiłaby, że te sytuacje potrafiłyby przemienić jego serce, żeby tej przemocy było mniej, żeby on stał się też człowiekiem łagodniejszym. Więc życzę tego też, żeby to pani doświadczenie stało się też udziałem pani męża. Niezależnie od tego, jakie będą dalsze losy, czy będą państwo razem, czy też nie. Ale to doświadczenie spotkania z osobą niepełnosprawną i z miłością, którą te osoby są otaczane, niech dla nas będzie takim umocnieniem też do pokonywania codziennych trudności.
Prosimy Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem kapłanem, jeśli można jeszcze zdążymy.
Witamy, tak, jesteśmy na antenie już. Dobrze,
dziękuję, tylko.
Słuchamy od razu.
Halo.
Tak. Witamy, jesteśmy już. Proszę się przedstawić.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzieci.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się serdecznie wszystkim kapłanom i wszystkim drogim radiosłuchaczom, a szczególnie niepełnosprawnym. Dzwonię ksiądz Witold, dzwonię z Lublina. Chciałbym z racji, że mam taką specjalną intencję w tym telefonie, powiem za chwilę do kogo, ale chciałbym się podzielić takim niesamowitym wrażeniem, które miałem w swoim życiu, spotkaniu z Jeanem Vanier, który, no, przedziwna jego historia cała, jak poświęcił się, odszedł oczywiście od swoich niesamowitych godności i swojej służby wojskowej jeszcze więcej i zakładał wspólnoty z niepełnosprawnymi. I kiedyśmy mieli spotkanie właśnie w Polsce z nim, dzielił się takim niesamowitym wrażeniem. Mianowicie postanowiono we Francji zorganizować już wiele lat wcześniej taką pielgrzymkę dla niepełnosprawnych, szczególnie właśnie dla tych wspólnot Jeana Vanier. I okazało się, że zgłoszeń było tak wiele, że kilka tysięcy tych zgłoszeń razem z opiekunami było właśnie na tą pielgrzymkę. Wyznaczono termin na okres Zmartwychwstania Pańskiego. Był to któryś dzień właśnie, chyba drugi dzień Wielkanocy. I w tym takim przewidywaniu okazało się, że służby tam porządkowe i tak dalej zorganizowały niesamowitą ilość wojska, nawet wojska, żeby, no, przewidując, że będzie to tyle osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza tych tak właśnie naszych drogich gdy chodzi o chorych na Downa. Więc w związku z tym zorganizowano niesamowitą ilość służb. I okazało się coś niezwykłego, mianowicie kiedy w Lourdes dokonywały się te uroczystości, to był taki wybuch, taka ekspansja radości i taka wielka jakaś, no, wylanie się łaski z nieba, że wszystkich to zaskoczyło. Było to bardzo przyjęte z jakimś niezwykłym, no, takim doświadczeniem właśnie jak gdyby błogosławieństwa z nieba. I kiedy Jean Vanier dzielił się z nami tym doświadczeniem, właśnie tak dał taki dowód, że jest to, tak jak było już mówione w tym programie, dotknięcie nieba i ziemi. I mam teraz na koniec taką intencję właśnie tego mojego odezwania się. Chciałbym zadedykować wszystkim politykom, a także i rodzicom, kobietom, które właśnie kiedy stwierdzona jest sytuacja niebezpieczeństwa urodzenia właśnie z zespołem Downa, dzieciątka, żeby było to też również takim przyczynkiem i takim apelem gorącym, że właśnie przez takie dzieci również Pan Bóg dotyka z nieba swoją mocą ziemię. I będzie to dla wszystkich błogosławieństwem i oby ta ustawa, która się przygotowuje jak najszybciej, stała się faktem. Jest to na pewno wielka taka sprawa i proszę teraz wszystkich niepełnosprawnych właśnie o tą modlitwę, żeby to się stało, żeby ta ustawa wreszcie w Polsce zaistniała. A osobiście, ponieważ jestem również na leczeniu onkologicznym, pracowałem wiele lat z niepełnosprawnymi, tym bardziej proszę wszystkich niepełnosprawnych, jeśli by mogli, również za mnie wnieść modlitwę, bo chciałbym jeszcze, dopóki Pan Bóg pozwoli, posłużyć innym. Bóg zapłać.
Dziękujemy.
I serdecznie pozdrawiam.
Księże Witold, dziękujemy, pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże Witoldzie, no rzeczywiście temat, jak widać, poruszył kapłańskie serca. Dziękuję za głos. Tu ze swej strony obiecujemy też modlitwę. Już dzisiaj w drodze powrotnej wspomnimy o księdzu i będziemy prosić o ten dar zdrowia, ale Bóg już tam wie, jak odpowiedzieć, więc będziemy o to prosić, żeby Bóg tę łaskę okazał. Ja powiem tak, że tu z tej wypowiedzi ojca mi taki pierwszy wniosek i najważniejszy wypływa. To w Salvifici Doloris i w Christi Fideles Laici w dokumentach Jana Pawła II jest to stwierdzenie, że cierpienie może mieć dla człowieka i dla społeczeństwa także znaczenie pozytywne. Nie bójmy się tego powiedzieć. My mamy, ludzie Kościoła, powtarzać to wszystkim ludziom. Cierpienie to nie jest kara, to nie jest coś, co ma człowieka poniżyć. To jest coś, co ma znaczenie pozytywne. Dlaczego? Bo może stać się formą uczestnictwa w zbawczym cierpieniu Chrystusa i Jego w zmartwychwstaniu. A przez to staje się siłą, która uświęca i buduje, uświęca i buduje człowieka, Kościół, społeczeństwo. To już tak do przemyślenia na czas po tej audycji.
No musimy kończyć niestety. Ja też ze swojej strony chcę podziękować za takie rekolekcje, czy katechezy wręcz, świadectwa naszych słuchaczy dzisiaj, bo te telefony też no takie bardzo wyjątkowe i pozytywne, mimo bólu, cierpienia, niepełnosprawności i tej świadomości, o której księża wspomnieli, że no, niepełnosprawność w wielu przypadkach to nie jest choroba na chwilę, tylko świadomość, że to jest na całe życie.
Tak, takie było też nasze pragnienie, żeby w ten sposób też popatrzeć na te trudne momenty naszego życia. I tak kończąc to nasze spotkanie w tym wspominanym przez nas Ateneum Kapłańskim, są wiersze księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego, którego znamy pewnie słuchacze bardzo dobrze, i jego taką radość i poczucie humoru i taki pewien entuzjazm, który zawsze z niego bije. I on tutaj napisał taką modlitwę niesprawnego na wózku. I tymi słowami chcielibyśmy zakończyć to dzisiejsze spotkanie. No bije z niej taka właśnie atmosfera, która przewijała się przez cały dzisiejszy wieczór. Boże mój Ojcze, wszystkim ludziom dałeś nogi i mnie dałeś, ale jak ja na nich wejdę do nieba? Widzisz, bezwładne są. Mam wózek, ale czy do nieba są podjazdy? Naiwny jestem. Przecież ty możesz mnie wziąć na ręce, jak ojciec. Przecież ty mnie jak piskle w dłoniach pielęgnowałeś. Więc użycz mi skrzydeł anielskich, choć na trochę. Niech popatrzę na ziemię z lotu ptaka, a niebo to już z wózka będę mógł oglądać. Jak cudownie. To jest też głęboka wiara, która rodzi się ze spotkania z Panem, że nasze życie tutaj na ziemi naprawdę jest tylko przejściowe, a tam już w niebie będziemy oglądać inaczej, będziemy już pełni sprawni tymi sprawnościami, które chce nam Pan Bóg dać, bo będziemy mieli pełnię życia i pełnię radości i pełnię tego wszystkiego, co Pan Bóg dla nas przygotował i tej nadziei, takiej radości na to, co nas czeka w przyszłości, chciałbym wszystkim słuchaczom w ten wieczór jeszcze życzyć.
Dołączam się. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie.
A byli z nami ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas. Bardzo dziękuję księżom za wizytę, za kolejne spotkanie. Dziękuję Państwu za telefony, za współpracę, za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.